Zapraszamy Was na wyjątkowy Q&A.
Wy pytacie, my odpowiadamy. Pytania mogą dotyczyć życia Kościoła, wiary, różnych problemów związanych z naszym życiem.
Piszcie do nas na adres martabrzozowska@radiorodzina.kalisz.pl. Czekamy na Was.
Zaprasza Marta Brzozowska
i ojciec Oskar Maciaczek. To nasza pierwsza audycja z nowego cyklu i muszę Państwu z całego serca podziękować, bo nie spodziewaliśmy się z ojcem Oskarem tak pozytywnego odbioru, że dostaniemy aż tak dużo wiadomości, bo na moim koncie, na mojej poczcie było aż 42 maile.
Myślę, że nie zdążymy dzisiaj na wszystkie pytania odpowiedzieć, ale jesteśmy przynajmniej spokojni, że będzie kolejna audycja i już będziemy mieć co wziąć na warsztat dzisiaj.
Tak, na kolejne. Dlatego na kolejne. Uspokajamy Państwa, że na pewno odpowiedzi na Wasze pytania znajdą się w audycji. Może nie tej pierwszej, ale w drugiej, w trzeciej na pewno na nie odpowiemy. I zachęcamy oczywiście do tego, by zadawać kolejne pytania, nie tylko przez maila. Zachęcam również do tego, by telefonować do naszego studia. Numer to 62 766 8909. Dajcie znać osobie, która realizuje w danym momencie program, że jest to pytanie dla nas i odpowiemy w najbliższym czasie na Wasze pytania. Pierwszy mail przyszedł od pani Marii. Dlaczego Kościół uznaje, że człowiek jest człowiekiem od momentu poczęcia, a nie pozwala na chrzest dziecka w łonie matki?
W ogóle to bardzo dziękuję za pytanie, dlatego że jest to pierwsze pytanie, więc cieszymy się, że...
Szczególnie.
Tak, tak, że ktoś właśnie rozpoczął tę falę tych pytań. No, może zacznijmy od tego, że w ogóle moje pierwsze skojarzenie, kiedy myślałem o odpowiedzi na to pytanie, to było bardzo takie praktyczne. W ogóle to byłoby niemożliwe, dlatego że chrzest w Kościele katolickim i w ogóle chrzest chrześcijański też polega na trzykrotnym zanurzeniu dziecka czy dorosłego człowieka w wodzie. My dzisiaj też polewamy główkę dziecka, ale może idźmy dalej, bo to jeszcze nie była konkretna odpowiedź, bo za chwilkę ktoś mi udowodni, że można w łonie matki dziecko ochrzcić, że jest to możliwe praktycznie. Nie, nie. Chrzest nie jest związany z życiem, to znaczy warunkiem chrztu nie jest żyjący człowiek, bo też się kiedyś tak jakoś troszkę uśmiechnąłem moimi współbraćmi we Wrocławiu w klasztorze, bo my po sąsiedzku mamy muzułmanów. No i te dzieci też tam zawsze przed swoim domem jeżdżą sobie na rowerku, gdzieś tam się bawią, nie? I tak sobie idziemy, więc moglibyśmy teraz dziecko ochrzcić. Ale nie, nie. To nie chodzi o to. Żyjący człowiek to nie jest już kandydat do życia. W pierwotnym chrześcijaństwie chrzest przyjmowali dorośli, którzy wyznawali wiarę, którzy nawrócili się, pragnęli dołączyć się do tej wspólnoty wyznawców Chrystusa. I dopiero później ci nawróceni, którzy byli ochrzczeni, jeżeli rodziły im się dzieci, no to byli tak przekonani do swojej wiary i dobrze wiedzieli, że wszelkie wartości przekazuje się swoim dzieciom, że oni później te dzieci przynosili, aby je ochrzcić. Ale to dziecko musi być na rękach tych rodziców. Ten człowiek musi być razem z nami tutaj. Ja nie zaprzeczam, że w łonie matki życia nie ma, bo jest. Ale mamy już w starym prawie, że musiał być któryś tydzień, tak? Któryś dzień, kiedy przedstawia się w świątyni Panu Bogu dziecko, które przyszło na świat, które się urodziło. Rozumiem, bo były takie sytuacje, że kiedyś do kancelarii parafialnej przyszła babcia i powiedziała, że chciała ochrzcić swojego wnuka. I mówi tak, bo zostawili mi dziecko, a oni wyjechali akurat w delegację gdzieś daleko, a oni nie chcą dziecka ochrzcić. Babcia mówi, to ja ochrzczę. Niestety, mówimy, ale prawdziwymi opiekunami są rodzice. I to rodzice podejmują decyzję, czy my swoje dziecko chcemy ochrzcić, czy nie. To rodzice odpowiadają, czy chcemy po katolicku wychować swoje dzieci, czy też nie.
Czy religia katolicka może być atrakcyjna dla kobiety, gdzie jej życiową rolą jest bycie cichą i poddaną swojemu mężowi?
No, słuchają nas teraz chyba kobiety.
Myślę, że nawet w dużej części słuchają nas kobiety.
I tutaj w pytaniu było, że życiową rolą jest bycie cichą i poddaną swojemu mężowi. I teraz kobiety się zastanawiają, czy są ciche
i poddane mężowi.
I poddane swojemu mężowi. Tak, święty Paweł o tym mówi, tak? Żony, bądźcie poddane, to też mamy w innych miejscach Pisma Świętego, ale jest tak rzeczywiście w Piśmie Świętym i znajdziemy te fragmenty. Rola mężczyzny i rola kobiety w Piśmie Świętym jawi się troszkę też odmiennie. Takie były czasy, nie? Taką silną pozycję społeczną mieli mężczyźni. Jak otwieramy Stary Testament, to rzeczywiście tak to widzimy.
Właśnie chciałam o to pytać, bo jest znaczna różnica między Nowym a Starym Testamentem. Zupełnie inaczej się traktuje kobiety.
Tak, a to, co już w ogóle, jak się Nowy Testament zaczyna, no to od wybrania kobiety, dzięki której wszedł Syn Boży na ziemię. Także taka rola kobiety jest bardzo wywyższona. Ja myślę, że my jako mężczyźni powinniśmy troszkę zazdrościć tutaj kobietom, bo to jest rola kobiety, kobieta rodzi, ale właśnie Syn Boży mógł też inaczej jakoś przyjść na ziemię, a właśnie wybrał kobietę i to już jest coś niesamowitego. Kobieta rodzi, Maryja została wybrana, rodzi dziecko, rodzi człowieka, który jest Bogiem, a później tak sobie myślę, jak Jezus traktował kobiety, wcale nie traktował ich gorzej.
Raczej tak innowacyjnie
nawet tak,
do tego podszedł.
Tak, no bo tak, w prawie żydowskim też jest miejsce kobiety jasno, bo tak, nawet do synagogi mężczyźni wchodzili, mieli te pierwsze miejsca. Nawet jak się gdzieś liczy ludzi, nie, w Nowym Testamencie,
tak.
Zawsze tylu i tylu mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, że kobiety i dzieci jeszcze to tak nie miały...
Były trochę inną kategorię.
No właśnie, tak, ale Jezus robi rewolucję i na pewno wielu tego nie rozumiało. No, było prawo, jasne, nie? Kobieta pochwycona na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz kazał takie kamienować. Przyprowadzają do Jezusa, Jezus mówi: kobieto, idź i nie grzesz więcej. Jezus ma swoje przyjaciółki, idzie do tych przyjaciółek, siada razem z nimi, rozmawia. Tam jest, że Maria i Marta, Marta usługiwała, no bo też no, te role były tak podzielone. No, kobieta jest od tego, żeby posiłek przygotować, mężczyźni zajmują się innymi sprawami, ale chrześcijaństwo jest naprawdę innowacyjne, nowatorskie, jeśli chodzi o przekrój różnych religii, różnych kultur na świecie, dlatego że no, możemy nawet dzisiaj spojrzeć na inne religie, gdzie nie ma takiej silnej pozycji kobiety. Nawet w tych innych religiach nawet kobiety niekiedy walczą, proszą
tak,
o jakąś rewolucję, nie? Nawet Nagrody Nobla niektóre kobiety dostają za to, że coś się zmieniło w danej kulturze, a chrześcijaństwo zawsze kobietę wynosiło, mówiło o godności tej kobiety, tak? Mężczyzna nie urodzi dziecka, a kobieta jest tą osobą, która wydaje nowe życie na świat. Także tutaj w tym pytaniu właśnie było, czy religia katolicka może być atrakcyjna. Ja właśnie powiem, że religia katolicka dla kobiet jest bardzo atrakcyjna.
Moim problemem jest mąż nadużywający alkoholu. Po kilkunastu latach życia na huśtawce nastrojów i uczuć straciłam już siły i zapał do mojego małżeństwa.
To są bardzo takie trudne sytuacje. No, rozmawiam z ludźmi, mam różne rozmowy duchowe też i w konfesjonale. Myślę nawet, że my duchowieństwo cieszymy się takim zaufaniem w społeczeństwie, że jesteśmy często tą pierwszą instancją, do której ludzie ze swoimi problemami przychodzą. I z mojego doświadczenia są to też osoby, które są niewierzące, mniej wierzące, nie chodzą do kościoła, nie praktykują, nie żyją sakramentami, ale kiedy mają takie problemy w małżeństwie, często do nas przychodzą. I jest to o tyle trudna sytuacja, kiedy słyszę, jak jest bardzo często właśnie żona przychodzi, że mój mąż jest alkoholikiem, aczkolwiek odwrotnie też to może być. I bardzo często jest taki rozdźwięk w takim człowieku, który przeżywa ten problem, że tak, może już zostańmy przy tym, że żona przychodzi, mój mąż jest alkoholikiem. I ten rozdźwięk, ten dramat polega na tym, że z jednej strony chciałoby się obronić to małżeństwo, chciałoby się na zewnątrz pokazać, jesteśmy piękną, dobrą, wzorcową rodziną, a z drugiej strony chęć jakby ucieczki z tej rzeczywistości przygniatającej. I tutaj trzeba znaleźć teraz złoty środek, bo takim pierwszym błędem to są pewne mechanizmy, które działają. W ogóle mówimy też o współuzależnieniu, ta kobieta jest współuzależniona. I takim pierwszym błędem jest chęć pokazania na zewnątrz, że jesteśmy dobrym, przykładnym małżeństwem. Czyli co ta żona sobie myśli? Ja będę kryć wszystko, co jest niedobre, coś, co się dzieje, że jest jakaś awantura, że znowu wrócił pijany, że znowu ja cierpię. Na zewnątrz będę uśmiechnięta, tak? Jak pójdę z mężem w odwiedziny do kogoś, będziemy trzymać się za rękę, będzie wszystko pięknie, będzie wszystko ładnie. I to jest pierwszy błąd, który popełnia taka kobieta. Dlatego, że musi uznać, że mój mąż jest alkoholikiem. Jeżeli będzie o tym mówić innym jeszcze, mam problem, ja cierpię, mój mąż jest alkoholikiem, to zrozumie, że musi podjąć jakieś decyzje. Ale wtedy taka kobieta kobieta mówi, jak to? Ja przecież ślubowałam
w chorobie.
Będę z nim na dobre i na złe, ja go nie mogę zostawić. Ja jeszcze nie mówię, że zostawić, bo to jest jakaś ostateczność, kiedy, no, o tym na razie nie chcę powiedzieć, bo zawsze trzeba za wszelką cenę szukać rozwiązania, szukać uzdrowienia. Tylko ten ślub, ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, ma się teraz wyrażać w tym, ja chcę dla ciebie, mężu, dobrze, to dlatego ja tobą teraz potrząsnę. I tego bardzo często kobiety nie rozumieją, bo ja mówię, tak, przyszedł, narozrabiał, zrobił bałagan w domu, potrzaskał naczynia, bo nie panował nad sobą i teraz pani sprząta to wszystko, tak, no tak, że rano, żeby już wszystko było ładnie, pięknie, ja mówię, a niech mąż wstanie rano i niech zobaczy, co zrobił, nie? Proszę nie sprzątać, nie? Jak sąsiedzi się o czymś dowiedzieli, tak, niech się dowiedzą. No jak to, tak nie można, trzeba to wszystko, nie? Właśnie ślub miłości, wierności i tego bycia na dobre, na złe ma się teraz wyrażać w tym, że jeżeli chcemy komuś pomóc, człowiekowi, który jest uzależniony, to on musi zrozumieć, że coś jest nie tak, że inni to widzą. I tutaj, no, straciłam już siły, zapał do mojego małżeństwa. Ta pani nie może zostać sama. Ta pani musi mieć wsparcie. Jest jakaś blokada często wewnętrzna, że ja sobie sama poradzę, ja sobie sama pomogę. Nie, trzeba do kogoś iść. Najlepiej do kogoś, kto jest niezaangażowany emocjonalnie w to małżeństwo. Nie jest z rodziny, nie jest przyjacielem, nie zna, nie będzie przeciągać na swoją stronę. Nie, tylko będzie niezaangażowany, bo sam będzie chciał pomóc tej rodzinie. Nie tej kobiecie, tylko tej rodzinie. Ale są takie już przypadki, to ktoś musi też rozeznać, ktoś musi podpowiedzieć tej pani, może w jakiejś poradni rodzinnej, może specjalista, może są właśnie księża, którzy się tymi sprawami zajmują tak stricte, że powiedzą, że potrzebny jest może czas separacji, może jest potrzebny, bo dzieci cierpią, bo dzieci płaczą, bo jest ból, bo jest cierpienie i ten czas separacji też będzie leczący.
Myślę, że na pewno nie można też iść w takim kierunku, że to jest po prostu mój krzyż. Kilka razy się tak spotkałam w duszpasterstwie akademickim, że kilka osób mówiło, no tak jest mój krzyż, muszę się z tym pogodzić, muszę to udźwignąć. Nie powinniśmy tak myśleć.
Ja też myślę, że to jest zadanie. Zadanie się rozwiązuje. Z zadaniem nie idzie się na przykład, tak? Trudne zadanie z matematyki, nie? To jest mój krzyż i idę z tym na plecach. Dokąd dojdę? Do nierozwiązanego zadania. Zadanie się rozwiązuje.
Czy Pan Jezus chorował? Czy bolały Go zęby? A może był wolny od tak pojętego cierpienia, w jakim my to rozumiemy, a cierpiał tylko duchowo?
Najpierw odpowiem, że chyba Pana Jezusa tak nie bolały zęby, jak nas bolą, dlatego, że pewno miał zdrowsze żywienie i zdrowszy tryb życia. Tak, więc jestem przekonany, że miał zdrowsze zęby, bo lekarze mi podpowiadają, że ale to tak na razie żartem.
Tak, pół żartem, pół serio. No, przede wszystkim Pan Jezus był człowiekiem, więc tak, no, musiał chorować.
No oczywiście, że tak.
Jedno jest pewne, na pewno nie na COVID.
To wie, jakie były wirusy, tylko jeszcze nie znali się na tym. Drodzy radiosłuchacze i tutaj w studiu pani Marto, tak, Jezus jest Bogiem. Bez dwóch zdań jesteśmy co do tego przekonani. Oczami wiary patrzymy na postać Jezusa. Jezus jest Bogiem, ale Jezus jest człowiekiem.
W 100%.
Powiem, że z ojca i matki, ale tak.
Był człowiekiem, na pewno go
coś
bolało.
Był człowiekiem, tak.
Pracował fizycznie, więc na pewno przychodziły takie dni, gdzie wieczorami się kładł do łóżka i pewnie go coś tam bolało. No.
Oczywiście, że tak, przecież mamy cierpienie przed oczami. Wystarczy otworzyć Ewangelię i czytamy o bólu, jaki Jezus przeżywał w Ogrójcu. Jeszcze fizycznego bólu nie doświadczył, a już cierpiał duchowo i psychicznie. Walczył. Był kuszony jak każdy człowiek, nie? To też jest znamienne. Kuszony jak każdy człowiek, ale zwycięża jako Bóg. I ten ból widać na krzyżu. Myślę, że Jezus nie udawał. Jezus łez nie wylewał udając. Myślę, że krew, która spływała z Jego ciała, tego poharatanego, poranionego, to nie była jakaś łuda, iluzja. On był człowiekiem.
Myślę, że też warto by było wskazać na całun turyński. Naukowcy dzisiaj wiedzą, jaką grupę krwi miał Jezus, więc jest to dowodem na to, że cierpiał i że miał rany otwarte.
To też nam pomaga w przeżywaniu męki pańskiej, nie? No bo jeżeli Bóg jest ponad tym wszystkim i powiedzielibyśmy, Bóg nie cierpi, tak? Bóg nie doświadcza tego, czego my doświadczamy, no to właśnie po to przyszedł na ziemię do człowieka, żeby uczynić zadość też też pragnieniu człowieka. Izraelici podnosili głowy do góry i wołali: Panie, przyjdź, jesteśmy narodem uciemiężonym, kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy nas wybawi? Właśnie pytanie o sens życia, albo taki nawet bunt, który też wybrzmia często z naszych ust, kiedy się modlimy: Panie Boże, co Ty możesz wiedzieć o nas, o naszym cierpieniu, o tym, że my tutaj na ziemi przeżywamy różne trudności. Nie, a Pan Bóg już dał odpowiedź. Bóg przyszedł na ziemię i stał się jednym z nas. I stał się jednym z nas. I żeby przeżywać lęk, żeby cierpieć, żeby płakać, żeby przeżyć odrzucenie, wyśmianie, wykpienie i w końcu nawet śmierć, to co jest ludzkie, śmierć. Ale zwycięża jako Bóg. Czyli właśnie w jednej pieśni mamy: Bóg stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie.
A gdzie w Piśmie Świętym znajduje się Księga Syracedesa?
Leży Pismo Święte, może otworzymy i zaczniemy szukać.
Przekazuję.
Mam Pismo Święte, szukamy. Tutaj wertuję kartki, spis treści. No rzeczywiście nie ma. Także dobre pytanie, no bo czasami słyszymy, że z Księgi Syracedesa. To prawda. Są takie przekłady Pisma Świętego. Widziałem, że jest Księga Syracedesa. Natomiast w najnowszych przykładach te księgi zostały nazwane Mądrość Syracha. Nawet niekiedy są przekłady, gdzie jest napisane jeszcze inaczej. Ani Mądrość Syracha, ani Księga Syracedesa, tylko Eklezjastyk.
Właśnie mam taką księgę u siebie w swoim przekładzie, takim domowym, biblijnym.
Jest Księga Syracedesa.
Jest.
Pani Marta nie zadałaby takiego pytania,
nie.
Bo znalazła. Ja miałem tu Pismo Święte, nie znalazłem, ale polecam otworzyć sobie wstęp do Księgi Mądrości Syracha, czyli Eklezjastyka. Zawsze przed każdą księgą jest taki z wydawnictwa, oni nam zaserwowali jakiś mały wstęp, to często piszą bibliści, specjaliści, oni tam tłumaczą właśnie, co to znaczy Syracedes, a co to znaczy Syrach. To są imiona, dlaczego raz jest takie, dlaczego raz takie. Tam jest ładnie wszystko wytłumaczone, także nie dam odpowiedzi, zachęcam do otwarcia Pisma Świętego.
Jak wygląda stosunek Kościoła do osób upośledzonych umysłowo? W jakim zakresie mogą one uczestniczyć w życiu Kościoła i jaki mają dostęp do sakramentów?
Tak, rzeczywiście Kościół w swojej działalności duszpasterskiej obejmuje również osoby chore i osoby upośledzone. Zresztą bardzo wiele placówek w naszym kraju właśnie, które zrzeszają, które tworzą warunki bycia, życia w ogóle dla osób upośledzonych, to właśnie są tworzone przez Kościół, przez instytucje diecezjalne, zakonne. Ja się cieszę, kiedy obserwuję tego typu placówki, kiedy też czy siostry zakonne, czy bracia, czy jakieś placówki, kierownice placówek też prowadzonych przez diecezję, kiedy zapraszają mnie z jakimiś rekolekcjami właśnie do osób z upośledzeniem. Ja się cieszę, że to są domy, w których jest kaplica, że mogą brać udział we mszy świętej te osoby, że te osoby są przygotowywane do mszy świętej, do modlitwy przez tych, którzy też wyspecjalizowali się w katechizowaniu osób upośledzonych. To są inne formy, inne środki. Często te metody są adresowane do osób dorosłych, bo już upośledzeni są dorośli, ale często te formy są właśnie, często mówimy jak do dzieci, takie obrazkowe, bardziej takie przeżycia też emocjonalne, kim jest dla mnie Bóg, co teraz się dzieje. To są ci, którzy też tego potrzebują. Często, kiedy rozmawiam z ludźmi, z młodzieżą, słyszę takie zdania, przepraszam, że teraz tak powiem, ale czy on rozumie, czy on wie, czy wie. Ci ludzie mają bardzo wyolbrzymiony świat uczuć, bardziej niż ludzie, którzy nie należą do grupy właśnie osób z upośledzeniem większym czy mniejszym. Wyolbrzymione też są pewne inne zmysły, które sprawiają, że przeżycia, doświadczenie wiary jest bardzo potrzebne, ale też jest też odpowiedzią na przeżycie bólu, zranienia, jakiegoś strapienia. I myślę, że to jest bardzo ważne, aby osoby upośledzone miały świadomość tego, że są ochrzczone, że należą do wspólnoty Kościoła, czym jest Kościół, dlaczego klękamy w Kościele, dlaczego się modlimy. I również te osoby przygotowywane są do pierwszej Komunii Świętej. I takim też warunkiem przyjęcia Komunii Świętej jest zrozumienie, że ten kawałek chleba, który przyjmujemy w czasie mszy świętej, nie jest zwykłym kawałkiem chleba, czy nie jest czymś do spożycia, jakimś ciasteczkiem, jak kawałkiem czegoś do zjedzenia, ale jest to Jezus Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie. I moje doświadczenie spotkań z tymi osobami jest takie, że te formy katechezy, to do czego tak wielu się przygotowuje w swojej pracy duszpasterskiej, apostolskiej, katechetycznej, no jest dobre i sprawia, że te osoby bardzo pięknie przeżywają Eucharystię i modlitwę.
Czyli ten stosunek jest po prostu bardzo urozmaicony, bo jest dostosowany do na przykład stopnia tej niepełnosprawności albo upośledzenia.
Tak, jest dostosowywany i w różnych ośrodkach byłem i różne jakby też formy przeżywania religijności widziałem. No i z jednej strony dobrze jest, kiedy wierni widzą w swoim kościele, że rodzice przyprowadzili swoją córkę czy swojego syna. Dobrze jest, kiedy jesteśmy razem, kiedy wspólnie tworzymy kościół. Niektórym to przeszkadza, bo może ktoś krzyczy, czy też może zachowuje się w jakiś taki sposób, że ktoś tego nie rozumie, tak? W kościele, dlaczego on kopie w ławkę, dlaczego on teraz wydaje jakieś dźwięki, tak? On nie panuje nad sobą, on tego nie chce, albo to jest wyraz jego też modlitwy i on też wyraża emocje w taki, a nie w inny sposób. Kiedy bywam w takich ośrodkach, to też z drugiej strony podoba mi się to, że jest taka przestrzeń, gdzie te osoby ze swoimi opiekunami, czy nawet ze swoimi rodzinami mogą być razem i też tak pięknie przeżyć Eucharystię bez jakichś obaw, że teraz ktoś na nas patrzy, komuś się coś nie podoba.
I ostatnie pytanie, jakie otrzymaliśmy od Państwa, wykorzystamy w dzisiejszej audycji, dotyczy tego, gdzie spowiadają się księża i gdzie spowiadają się biskupi.
Tak, najważniejsze, żeby spowiadali się u kapłana, który ma na to pozwolenie. Tak, to bardzo często słyszałem kiedyś od mojego spowiednika, kiedy właśnie wyszliśmy sobie na spacer do lasu i tak sobie idziemy, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. No i tak przyszedł ten moment, że chce się wyspowiadać. Proszę Cię o spowiedź, nie? Kapłanie, mój kolego, który tutaj razem sobie idziemy. No a ja sobie tak myślę, no ale nie jesteśmy w kościele, teraz nie jest konfesjonał. On zawsze to powtarza. Najważniejsze, że jest ktoś, kto się chce wyspowiadać. To jest ważny warunek, żeby był ktoś, kto się chce wyspowiadać. A drugi warunek to jest, że jest ktoś, kto ma Ciebie wyspowiadać.
Bardzo proste.
To jest taka najprostsza odpowiedź. Też bardzo często widzimy chodzony konfesjonał w czasie pieszych pielgrzymek, gdzie księża idą z fioletową stułą i idąc tak często kulejąc, resztkami sił idąc, ktoś się spowiada.
Tutaj tak do nas jeżdżę do radia, to bardzo często widzę, jak klerycy spowiadają się tutaj po drodze, na ulicy Złotej.
Tak, szkoda, bo też właśnie o tym myślę, bo ja bardzo często też korzystam ze spowiedzi w konfesjonale, kiedy jestem gdzieś w kościele, czy w pobliskim kościele, czy w innym mieście, ale szkoda też właśnie, że w tym czasie, kiedy wierni są w kościele, tak, bo może za chwilkę rozpocznie się msza święta, za chwilkę będzie nabożeństwo różańcowe, tak, wierni stoją w kolejce do konfesjonału i nie zobaczymy w tej kolejce księdza, tak, w sąsiedniej parafii, czy z mojej parafii, który stałby razem ze wszystkimi, bo to jest zazwyczaj czas, kiedy inni księża w swoich parafiach, w swoich kościołach pełnią tę posługę, tak. I my musimy szukać tego innego czasu, jakby poza liturgią, poza nabożeństwami, poza mszami. Najważniejsze jest, żeby był ten, kto ma się wyspowiadać i ten, kto spowiada.
Tak. Chociaż muszę przyznać, że za tą spowiedzią w trakcie mszy tak nieszczególnie przypadam. Korzystam z tego wtedy tylko, kiedy muszę. Nie lubię, nie ma takiego kontaktu właśnie z kapłanem, a lubię jednak tą ciszę. Może niektórych przeraża ta cisza, że o, wszyscy słyszą wokół, ale ja bardzo nie lubię, bardzo mi przeszkadza wtedy. Nie potrafię się tak bardzo skupić, przeżyć tej spowiedzi w taki dobry sposób. Często jest to tak brzydko mówiąc, przepraszam, że się przyznaję przy wszystkich, ale jak korzystam z takiej możliwości, że spowiadam się w trakcie mszy, to robię to po prostu wtedy, kiedy się słabo przygotuję na przykład. Wchodzę do kościoła i mówię, o, ktoś spowiada, to akurat pójdę.
No to ten, z mojej strony to wygląda podobnie, bo tam, gdzie posługuję w tym kościele też, no, wyznaczona jest od wielu, wielu lat, taka jest tradycja, wszyscy są do tego przyzwyczajeni, że w tych i w tych godzinach jest spowiedź święta i często to jest w czasie nabożeństw i mszy świętej. No i niestety muszę powiedzieć, bo ja spowiadając również tego nie lubię. Do jednego ucha wpada mi treść tego, co jest teraz mówione, wypowiadane w czasie liturgii, czy jest głoszone płomienne kazanie, a z drugiej strony ktoś, kto się spowiada i to jest taki dysonans wtedy, że jakby nie ma tego komfortu, tak? To z mojej strony wygląda to podobnie, ale jeżeli słuchają nas teraz liturgiści, to myślę, że się ucieszą, że powiem, że przepisy liturgiczne też regulują pewne sprawy, że żeby w czasie mszy świętej przeżywać mszę świętą, słuchać Słowa Bożego, słuchać homilii, przeżywać Eucharystię, przyjmować konkretne postawy, a nie robić innej czynności w tym miejscu. Jestem jak najbardziej za tym, ale to jest trudne, bo teraz doświadczenie duszpasterskie mówi, że jeżeli ktoś przyszedł za 3:18, a 18 jest msza święta i jest drugi kapłan, no to lepiej jest już spowiadać w czasie mszy świętej, aniżeli go odesłać i bez spowiedzi. Ale my doszliśmy od tematu, gdzie spowiadają się księża.
Tak, a biskupi?
A gdzie biskupi?
To jest pytanie.
No cóż mogę powiedzieć? Nie wiem, ja jestem księdzem, więc mogę powiedzieć, gdzie się spowiadam, ale nie jestem biskupem.
Myślę, że skoro księża między sobą, myślę,
to
że
biskup
tak możemy.
Biskupa, tak?
To biskup może u biskupa.
U kapłana. Najważniejsze, by był prezbiter, który ma pozwolenie spowiadania.
I teraz wszyscy wiemy. Dziękujemy Państwu za ten dzisiejszy czas. Ponownie dziękujemy za Wasze pytanie, za tak duże zainteresowanie i że zapraszamy na kolejne nasze spotkanie.
Tak, bardzo się cieszę. Zapraszam do wysyłania pytań.